Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o modlitwę za Tybet. W czasie audiencji mówił o znaczeniu Triduum Paschalnego. Magazyn rozpocznie relacja ze spotkania z papieżem. Powiemy też o nominacji biskupa pomocniczego w Świdnicy. Następnie reportaż Rafała Łącznego przybliży nam zapomniane już tradycje wielkopostne i wielkanocne. A na zakończenie w swojej codziennej refleksji ksiądz Leszek Rynkiewicz postawi pytanie, jaki naprawdę jest Bóg. Na magazyn w Wielką Środę zaprasza Beata Zajączkowska. O położenie kresu przemocy w Tybecie zaapelował Benedykt XVI. Zachęcił wszystkich do dialogu i tolerancji. Papieski apel zabrzmiał na zakończenie audiencji środowej.
Z wielką obawą śledzę informacje, które w tych dniach docierają z Tybetu. Moje ojcowskie serce odczuwa smutek i ból w obliczu cierpienia tak wielu osób. Tajemnica męki i śmierci Jezusa, którą przeżywamy na nowo w Wielkim Tygodniu, pomaga nam być szczególnie wrażliwymi na ich sytuację. Przemocą nie rozwiązuje się problemów, tylko się je pogarsza. Wzywam was, byście przyłączyli się do mej modlitwy. Prośmy Boga Wszechmogącego, źródło światłości, aby oświecił umysły wszystkich i obdarzył każdego odwagą wyboru drogi dialogu i tolerancji.
O tym, że zło nie ma ostatniego słowa w dziejach świata, papież przypomniał w głównej katechezie. Poświęcił ją tajemnicy Triduum Paschalnego. Benedykt XVI wskazał, że dzięki liturgii historyczne wydarzenie męki, śmierci i zmartwychwstania stale się uobecnia, tak że rzeczywiście możemy mieć udział w owocach zbawienia. Papieskie rozważanie streszczono w kilku językach.
Już jutro uroczyście będziemy wspominać ostatnią wieczerzę, podczas której Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i ministerialnego kapłaństwa oraz przekazał nam wszystkim nowe przykazanie braterskiej miłości. Wielki Piątek wspólnota chrześcijańska gromadzi się, aby medytować nad tajemnicą grzechu i odkupieńczego cierpienia, jakie Syn Boży przyjął z miłości do nas. Wielką Sobotę charakteryzuje głębokie milczenie, jakie towarzyszy tajemnicy grobu Pańskiego i oczekiwaniu na zmartwychwstanie. W liturgii poprzedzi je Wigilia Paschalna, podczas której Kościół uroczyście przypomina staro- i nowotestamentalne wydarzenia ukazujące, jak Bóg dochowuje wierności swej obietnicy. Tę wieczorną liturgię zamyka radosne wspomnienie poranka zmartwychwstania.
Specjalne słowa pozdrowień Benedykt XVI skierował do Polaków.
Wchodzimy w święty Triduum Paschalny. Będziemy na nowo przeżywać centralne wydarzenie historii zbawienia, męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Niech te dni obudzą nas nadzieję, Chrystus umarł i zmartwychwstał. On zwyciężył świat. Błogosławiony świąt!
Główna część audiencji odbyła się w auli Pawła VI. Wcześniej papież spotkał się z pielgrzymami w Bazylice Watykańskiej. Tym razem świątynię wypełniła młodzież zgromadzona w Rzymie na Międzynarodowym Kongresie UNIF.
Kongres UNIF od lat 60. organizowany w czasie Wielkiego Tygodnia ma na celu to, że z kilkudziesięciu krajów przyjeżdżają studenci do Rzymu przebyć ten Wielki Tydzień razem z Ojcem Świętym. W kongresie uczestniczy około 2 do 3 tysięcy studentów bliżej lub dalej związanych z Opus Dei.
Kongres stricte naukowy, który się wczoraj odbył, łączył ludzi, którzy mają wspólną wizję świata, noszą w sercu wspólne wartości i pod tym kątem też były przeprowadzone wykłady, szkolenia, prezentacje różnego rodzaju.
Duchowość Opus Dei, duchowość, której nauczał święty Josemaria Escriva, to droga do świętości dla osób świeckich. Można żyć tak, jak każdy z nas żyje, a jednocześnie dąży do świętości, do realizacji pełni życia chrześcijańskiego, swojej codzienności.
Papież zachęcił uczestników Międzynarodowego Kongresu UNIF do bycia zaczynem nadziei w świecie, który gorąco pragnie spotkać Jezusa, niekiedy nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Benedykt XVI wezwał młodych, aby w celu polepszenia świata przede wszystkim podejmowali wysiłek osobistej przemiany poprzez intensywne życie sakramentalne, zwłaszcza przystępowanie do sakramentu pokuty i wierne uczestnictwo w Eucharystii. Bycie przyjaciółmi Chrystusa i świadczenie o nim wymaga wysiłku, by iść pod prąd. Nie bójcie się w razie konieczności być nonkonformistami w waszych środowiskach, zachęcił młodzież Benedykt XVI. Środowa audiencja zbiegła się z imieninami papieża. W kilku językach złożono mu życzenia. Tradycyjnie imieniny Ojca Świętego są w Watykanie dniem wolnym od pracy.
Biskupem pomocniczym w Świdnicy Benedykt XVI mianował księdza Adama Bałabucha. Dotychczas był on rektorem tamtejszego seminarium i wikariuszem generalnym diecezji świdnickiej.
Pragnę przyjąć to nowe wyzwanie w duchu zawierzenia całkowicie swojej służby Chrystusowi, najwyższemu wiecznemu kapłanowi, a także Jego Matce, naszej Matce Maryi. Chcę podjąć tę posługę przede wszystkim w jedności i z Ojcem Świętym, Benedyktem XVI i naszym biskupem świdnickim i całym episkopatem, w duchu braterskiej jedności z całym prezbiterium Kościoła Świdnickiego, w duchu służby każdemu człowiekowi na wzór Chrystusa. Ponieważ moje jakieś powołanie rodziło się w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, to chciałem, żeby jakiś ślad tego pozostał, stąd chciałem w jego duchu powiedzieć totus, czyli cały Chrystusa i Maryi. Wstępnie żeśmy rozmawiali z księdzem naszym biskupem Ignacym Decem i uważamy, że pięknym dniem na święcenie biskupie byłby dzień uroczystości patrona naszej diecezji, a więc świętego Stanisława biskupa i męczennika 8 maja.
Nowy świdnicki biskup pomocniczy ma niespełna 47 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 roku. Studia specjalistyczne z teologii pastoralnej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był prefektem i ojcem duchownym Seminarium Wrocławskiego, gdzie wykładał też homiletykę na papieskim Wydziale Teologicznym. W latach 1997-2004 ksiądz Bałabuch był proboszczem parafii świętego Michała w Długołęce. Następnie został wikariuszem generalnym diecezji świdnickiej, a w roku 2005 rektorem tamtejszego seminarium.
Pisanki, palmy i baranki to nie jedyne przedmioty, które tradycyjnie od pokoleń towarzyszą obchodom świąt wielkanocnych. Jeszcze 100 czy 150 lat temu, i to nie tylko na polskiej wsi, kultywowano szereg wielkopostnych czy wielkotygodniowych obrzędów. W muzeach etnograficznych można zobaczyć dyngusowe wózki, czy usłyszeć o czyszczeniu garnków, by w okresie Wielkiego Postu w chacie nie pozostał nawet ślad tłuszczu. Wystawę poświęconą wielkopostnym i świątecznym tradycjom w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wraz z Małgorzatą Kunecką oglądał Rafał Łączny.
Jak wyglądały przygotowania do Wielkiego Postu na wsi? My tutaj mamy przed sobą tę część ekspozycji poświęconą zapustom. Domyślam się, że to właśnie początek Wielkiego Postu.
Zapusty to tak naprawdę ostatki, ten dzień przed Środą Popielcową, czas, kiedy chciano się jeszcze wybawić, najeść, napić na zapas, niejako przed tym 40-dniowym postem. Czasem te zapustne zabawy przenosiły się aż na Środę Popielcową, która była takim dniem granicznym. Później te zabawy ustawały, jeszcze pojawiały się na chwilę w połowie Wielkiego Postu, bo Wielki Post był wtedy czasem, kiedy jedzono bardzo skromnie, nie bawiono się, był to czas takiego duchowego skupienia. Ten czas się dłużył strasznie, dlatego czekano chociaż na tą połowę Wielkiego Postu. Tutaj przed sobą mamy kołatki, klekotki, takie drewniane instrumenty, którymi ogłaszano to, że przeszła już połowa postu. Chłopcy biegali po wsiach, po miastach i stukali, tym robiąc straszny hałas. To był znak, że już połowa jest za nami.
Można usłyszeć opowieści z polskiej wsi, iż starano się wszelki tłuszcz, na przykład z chłopskiej chałupy, usunąć.
Nawet były takie demonstracyjne zabiegi, jak wyrzucanie rondli czy jakiś brycwan do ogródka, do sadu, żeby one leżały przed domem na znak, że są nieużywane w tym czasie, czasem je chowano. Chowano również instrumenty muzyczne, nawet w zapusty był taki obrzęd nazywany zabijaniem grajka. Symbolicznie wywoziło się grającego jeszcze skrzypka gdzieś na taczkach poza wieś i tam się go zostawiało.
Szczególnym wydarzeniem w okresie Wielkiego Postu do dzisiaj pozostaje Niedziela Palmowa. Przechodzimy w tej chwili do kolejnej części wystawy. Tutaj oczywiście tradycyjne palmy, które także do dzisiaj są obecne, chociaż pewnie wtedy, 100 lat temu, były bardziej pieczołowicie, jak się domyślam, przygotowywane.
Taka najbardziej tradycyjna palma polska to składała się przede wszystkim z żywych roślin, z wierzby okrytej baziami. Oprócz niej wszystkie zimozielone rośliny, tuja, bukszpan, borówki, świerk i jakieś dodatkowe ozdoby, na przykład kwiat trzciny, różne suche trawki. z palmową niedzielą wiązały się różne magiczne wierzenia związane z medycyną ludową i z magią. Wiara na przykład w to, że jeżeli połknie się jedną z tych baś, nazywano je bagniątkami, to uchroni to ludzi od bólu gardła na cały rok.
Okres Wielkiego Tygodnia na polskiej wsi to okres intensywnych przygotowań do Wielkanocy. Absolutnie pierwszym przedmiotem, który nam się kojarzy z obchodami świąt Wielkiej Nocy, są pisanki.
To było takie babskie zajęcie. Jeżeli mężczyzna nieproszony wszedł do kuchni czy do izby, gdzie się przygotowywało pisanki, to trzeba było przede wszystkim jego jak najszybciej stamtąd wygonić, a po drugie je oczyścić, sypało się na nie sól, wypowiadało się specjalne zaklęcie, bo wierzono, że póki one nie są dokończone, to ten męski wzrok może zaszkodzić im w jakiś sposób. Ozdabianie jajek to też jest taki przedchrześcijański zwyczaj. Pomalowane jajka zanoszono na groby, świadczą o tym też archeologiczne wykopaliska, natomiast w naszej kulturze w tej chwili te jaja są związane właściwie głównie z okresem Wielkiej Nocy.
Czy Triduum Paschalne, czyli te trzy dni, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, wyglądały jakoś szczególnie na polskiej wsi?
Podporządkowane były przede wszystkim obchodom kościelnym, ale towarzyszyły im również inne zwyczaje, takie ludowe, i takim zwyczajem jest na przykład wieszanie Judasza. Przeważnie odbywało się w Wielką Środę lub Wielki Czwartek. Wykonywało się po prostu kukłę, podobną do dzisiejszej Marzanny, kukłę Judasza. Tą kukłę się wieszało, a potem często się ją ciągnęło po ulicach, złorzecząc jej i bijąc, na koniec się ją podpalało. Jeżeli chodzi o jeszcze inne takie zwyczaje, to przede wszystkim rozprawiano się z tymi znienawidzonymi potrawami postnymi, czyli z żurem i śledziem, które rzeczywiście towarzyszyły ludziom przez cały ten Wielki Post, i znane były takie obrzędy jak właśnie wieszanie śledzia czy pogrzeb żuru, kiedy również ten garnek gdzieś tam się rozbijało, czy wieszało się tego śledzia na drzewie. Właśnie na znak tego, że już kończymy ten okres, i takie właśnie to było rozliczenie z tymi potrawami, które były nielubiane.
Przychodzi Wielkanoc. Jak Polacy przeżywali ten świąteczny czas?
Kiedyś ten pierwszy dzień był taką wielką uroczystością, którą spędzało się tylko w domu, wśród najbliższej rodziny, nie odwiedzało się właściwie sąsiadów. Dopiero ten drugi dzień był takim dniem wzmożonego życia towarzyskiego, bo to były pochody dyngusiarzy, to był śmigus, pochody z wózkiem dyngusowym, z kurkiem. Także wtedy wieś ożywała, była pełna pisków, oblewanych dziewcząt i śpiewów, przywoływek dyngusiarzy.
Pani Małgorzato, jesteśmy, jak wspomnieliśmy, w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Czy na wystawie macie taką opowieść, tak to nazwijmy, która już dzisiaj się nie pojawia na polskiej wsi?
Mamy tutaj taki wózeczek z figurką Chrystusa Zmartwychwstałego. On się nazywał Grójczykiem. To z kolei we wsiach podkrakowskich, chodząc właśnie po tej dyngusowej kwestii, obwoziło się Zmartwychwstałego po domach. To również jest zwyczaj, który zaginął. Natomiast często jest tak, że zespoły folklorystyczne takie zwyczaje podtrzymują i takie obchody się pojawiają.
Muzeum Etnograficzne w Warszawie z Małgorzatą Kunecką odwiedził Rafał Łączny. A teraz już refleksja na Wielką Środę.
Każdy z nas widzi świętość Boga poprzez własny pryzmat.
Ksiądz Leszek Rynkiewicz, jezuita.
Żydzi rzekli do Jezusa: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Dla człowieka żyjącego naturalnym instynktem religijnym świątynia jest miejscem bardzo ważnym, cennym. Jest punktem spotkania z Wszechpotężnym, miejscem szukania ostatniej pomocy, gdy zawiodły ludzkie nadzieje, miejscem zabezpieczenia nieznanej przyszłości, czy też kajania się, gdy sumienie wyrzuca winy. Świątynia mówi człowiekowi szarpanemu wewnętrznymi sprzecznościami, że nie jest zwierzęciem, że się tak bardzo nie spodlił, że można stworzyć kompromis między własnym a Boga interesem. Świątynia może też się stać symbolem własnej świetności, bogactwa, czy wręcz chęci afirmacji, wyższości w rywalizacji z sąsiadami bliższymi czy dalszymi. Naturalna religijność, z którą rodzi się każdy człowiek, niezależnie od szerokości geograficznej i koloru skóry, jest czymś pozytywnym, gdy chodzi o trzymanie go w ryzach, by się nie rozbestwił. Staje się czymś dwuznacznym i komplikującym sprawy, kiedy Pan Bóg zaczyna się objawiać i proponować zamiast religii wiarę. Człowiek religijny wierzy w istnienie Boga. Człowiek wiary Bogu ufa. Jak trudno jest przekonać Panu Bogu człowieka, że szczęściem dla niego jest szukanie woli Bożej, a nie bieganie za każdym pragnieniem, za każdą pasją czy gromadzenie dóbr materialnych i karmienie za wszelką cenę wszystkich głodów fizycznych i psychicznych. Doświadczenie Pana Boga przerasta człowieka, nie jest na jego miarę. Może dlatego tak często człowiek ucieka, chce zapomnieć. Człowiek może stworzyć religię, świątynię, kult, bo są jego tworem, może nad nimi panować, ale wiary sobie dać nie może. Wiara, jeżeli przyjdzie, jest owocem posłuszeństwa i zaufania, schodzi z nieba. Na czym polega prawda, którą przyniósł Jezus? Że człowiek potrzebuje zbawienia, że jest grzesznikiem, że nie jest w stanie odpowiedzieć tak na wezwanie Boże. I to jest niewola. A człowiek, gdy słyszy o swojej niewoli, staje się agresywny. Jakżeż ty możesz powiedzieć, wolni będziecie. Nie urodziliśmy się z nierządu. Urodziliśmy się wolni. Jesteśmy synami Boga. Słyszymy odpowiedź faryzeuszy. W czasie męki Jezus Chrystus zostaje skazany z powodu świątyni. W czasie procesu powołani świadkowie oskarżają go o zapowiadanie zburzenia świątyni. Ewangelista dodaje, że zeznania ich nie były zgodne. Jezus mówi o zburzeniu świątyni, ale własnego ciała. Świadkowie nie byli zgodni, bo każdy z nich widział świątynię własnymi oczyma. Każdy z nich, tak jak każdy z nas, widzi świętość Boga poprzez własny pryzmat. Każdy z nas ma własną wizję Pana, Jego dzieła, swojej roli w tym dziele. I ileż w tej świątyni prywatnych ołtarzyków, snów o wielkości, o karierze, o uznaniu ludzkim, o posiadaniu rzeczy. Chrystus nie przyszedł tylko po to, by zniszczyć świątynię jerozolimską, czy świątynię własnego ciała, fizycznego ciała Jezusa z Nazaretu. Przyszedł także obalić te wszystkie niezgodne widzenia świątyni, Boga i Bożych spraw, obalić nietykalne świątynie naszej wielkości, naszych planów i założeń. Nieprzemakalność na to, co nie jest moje, poczucie samowystarczalności, które nawet bez uprzedniego założenia może wyprowadzić poza wolę Pana Boga. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Abraham oczekiwał na ten dzień, gdy Jezus Chrystus wypełni całkowicie wolę Ojca, widząc w Nim dopełnienie ofiary, która Jemu samemu została oszczędzona. Dialog Jezusa z faryzeuszami kończą wzniesione ręce z kamieniami, gotowe do kamienowania. Jezus Chrystus opuszcza świątynię. Pan Bóg pozostawia świątynię jerozolimską pustą. Zasłona świątyni rozerwie się na dwoje w momencie konania Chrystusa. I tylko wtedy, gdy człowiek dotknął i zniszczył ciało Jezusa Chrystusa, zobaczył, kogo przebił. Tylko wtedy człowiek zdał sobie sprawę z tego, jakim naprawdę jest Bóg.
Refleksją księdza Leszka Rynkiewicza kończymy magazyn w Wielką Środę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.